Drodzy Państwo, przy mikrofonie ksiądz Mateusz Puchała, godzina 16:30 na antenie Radia Rodzina. Maryja wstała i poszła z pośpiechem. To hasło 37 Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Portugalii, w Lizbonie, z udziałem papieża Franciszka. Udało nam się nawiązać telefoniczne połączenie z księdzem Arturem Filipiakiem, redaktorem naszego radia, który jest obecny w Portugalii. Halo, halo, Porto, słyszymy się?
Halo, halo, słyszymy się doskonale, głośno i wyraźnie. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem usłyszeć, choć można powiedzieć z drugiego końca Europy.
Arturze, nie wiem, czy powiedzieć bom dia, bom tarde, czy po prostu hola. Jak tam się witacie?
Witamy się oczywiście najprościej, jak tylko się da. I oczywiście to pozdrowienie hola, czyli cześć, najprostsze tutaj funkcjonuje na co dzień.
No właśnie, ja sobie dzisiaj zrobiłem taką krótką lekcję języka portugalskiego i pamiętam, że kiedy wędrowałem do Camino, bo ruszałem z Fatimy, to hola też bardzo często gdzieś pojawiało się na trasie. Księże Arturze, wiele już za wami, pewnie wiele jeszcze przed wami, ale chcemy powrócić do początku, czyli do poniedziałku, do 24 lipca bieżącego roku, bo wtedy wieczorem wyruszyliście z Kalisza w stronę Portugalii. To jest nasze pierwsze połączenie telefoniczne. Wtedy wiem, że czekała was bardzo, bardzo długa droga. Ksiądz relacjonuje na bieżąco to wszystko, co przeżywacie na naszym radiowym Facebooku. Myślę, że nasi słuchacze też z tego korzystają, ale chcielibyśmy zapytać właśnie, jak wam minęła droga, bo wiem, że przejeżdżaliście przez Francję, tam był też punkt zatrzymania. Prosimy o taką krótką relację.
Tak, oczywiście w poniedziałek wieczorem wyruszyliśmy na nasz szlak pielgrzymi, na tą wędrówkę. Czekało nas bardzo dużo czasu takiego spędzonego w autobusie, czasu podróży. Było to ponad 50 godzin tak naprawdę spędzonych gdzieś na tych fotelach autokarowych od momentu naszego wyruszenia aż do przybycia tutaj do parafii San Martin, niedaleko Porto, ale był to także czas z tym krótkim postojem, właściwie w tym autokarze spędziliśmy 40 godzin. Cała reszta, ta przerwa właśnie była spędzona w Saint-Étienne, gdzie mogliśmy na chwilę odpocząć, trochę tego czasu spędzić ze sobą, ale no tak na dobrą sprawę nam ten też czas nie był tak bardzo potrzebny, jak był on potrzebny naszym kierowcom, którzy musieli wtedy oczywiście się zatrzymać, tak żeby wypocząć, ten postój sobie wyrobić i wyruszyć na kolejne 20 godzin podróży. I pomimo, że wydaje się, że oczywiście wyjechaliśmy w poniedziałek wieczorem, więc powinniśmy, właściwie ten czas naszej podróży wydaje się taki bardzo długi, że minął już niemalże tydzień, a jednak tutaj w tych wydarzeniach bierzemy udział znacznie krócej, dlatego że to dopiero w środę wieczorem dotarliśmy tutaj w okolice Porto, do tych trzech parafii, które nas goszczą, gdzie mogliśmy także przeprowadzić się, zamieszkać z naszymi gospodarzami u naszych rodzin. Mogliśmy ich poznać, ten czas spędzić razem z nimi, ale był to także czas, w którym mogliśmy się podzielić swoim doświadczeniem wiary, doświadczeniem także kultury, którą razem ze sobą przywieźliśmy w to miejsce.
Arturze, przerwę ci w tym momencie. Mogę ci przerwać, Artur?
Oczywiście.
Bo chciałbym jeszcze, zanim będziemy mówić o tym, co przeżywacie teraz obecnie, też jakoś nakreślić naszym słuchaczom to, że ten postój we Francji nie był przypadkowy, bo gościliście u księdza Marcina Jóźwiaka, który przecież pochodzi z naszej diecezji. Chciałbym, żeby też to wybrzmiało na antenie naszego radia, bo tak było, prawda?
Oczywiście, tak, ksiądz Marcin pomógł nam zorganizować ten postój. Także część naszych uczestników spała u rodzin już tam we Francji, w Saint-Étienne. Część uczestników spała w takim domu parafialnym i jeszcze jedna część w misji katolickiej. Także też mogliśmy doświadczyć ich gościnności. Oni przygotowali tam dla nas posiłki.
Były ślimaki?
Ślimaków nie było, ale były takie tradycyjne bagietki. Był makaron, były różne rzeczy, które czekały właśnie na naszych uczestników. Także ci, którzy mieszkali u rodzin, mogli trochę zwiedzić przedmieścia czy samo Saint-Étienne. No, ci, którzy mieszkali w tych miejscach takich, byśmy powiedzieli, masowych, no niestety już takiej okazji nie mieli, ale za to był też czas na taką regenerację, trochę na to, żeby grupa się zintegrowała i poznała.
Tak, wyruszyliście grupą prawie 150-osobową, dokładnie 148 osób, 3 autokary. Mnie ta grupa zafascynowała, nie w czasie mszy świętej, ale kiedy właśnie pakowaliście już bagaże do autokaru. To, co dla mnie było takie bardzo mocno zaskakujące, że niektóre twarze po prostu rozpoznawałem, bo te osoby pielgrzymują na Jasną Górę, pojawiają się gdzieś na spotkaniach ludzi młodych, ale niektóre twarze były dla mnie zupełnie nowe. I kiedy was żegnałem, kiedy wracałem tutaj do radia, gdzieś zastanawiałem się, kiedy właśnie się zaklimatyzujecie, że będziecie tworzyć już taką jedną rodzinę, jedną wspólnotę. Kiedy wam się udało to stworzyć? Bo myślę, że dzisiaj tak już przeżywacie swoją codzienność, że jesteście jedną grupą, że nie ma różnicy, czy ktoś jest z Kalisza, czy ktoś jest z Jarocina, czy ktoś jest z Sycowa. Jesteście po prostu jedną wielką rodziną.
Tak, oczywiście te podziały były widoczne jeszcze w autobusach, dlatego że no w jakiś sposób musieliśmy posegregować naszych uczestników, więc w jednym autokarze jechali ci, którzy wyruszyli z Jarocina, w drugim był Ostrzeszów z Kaliszem, w trzecim był Złoczew, Kępno, Ostrów i pozostałe miejscowości. No i mogłoby się wydawać, że ten podział będzie trwały i wiążący. No i może faktycznie tak było przez te pierwsze 2 dni. No bo kiedy przebywaliśmy tylko z sobą, jadąc właściwie w tym autobusie, oczywiście my próbowaliśmy także uczyć się hymnu Światowych Dni Młodzieży, wiele śpiewaliśmy, rozmawialiśmy, były także w trakcie katechezy, modlitwy, to także poznawaliśmy siebie nawzajem, ale takim momentem kluczowym, momentem przełamania właśnie był to czas, kiedy dotarliśmy tutaj na miejsce w środę wieczorem, kiedy te wszystkie 3 grupy zostały jeszcze ze sobą jeszcze dokładniej wymieszane, a później właściwie już przez potrzeby chwili te relacje zostawały między uczestnikami nawiązywane.
Wrócę jeszcze do waszej podróży autokarowej, bo też śledzę relacje, te zdjęcia, które ksiądz publikuje. Pielgrzymuje 6 księży, których nie trzeba, myślę, wymieniać. To jest ksiądz Artur Filipiak, ksiądz Przemysław Kapała, koordynator Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji, ksiądz Witold Kałmucki, ksiądz Łukasz Skworzec, ksiądz Fabian Domagalski i ksiądz Jakub Bogacki. Są także dwie siostry zakonne, niesamowite siostry, bardzo szalone, siostry Doroteuszki, siostra Anna i siostra Renata. I siostra Renata grała na gitarze. Widziałem, że nawet w autokarze gdzieś ta gitara wam towarzyszyła.
Tak, właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni też siostrom za taką otwartość, pomoc. Też było nam to bardzo potrzebne podczas czuwania, które prowadziliśmy już tutaj na miejscu, ale też wracając do tego autobusu, właśnie siostra Renata przygotowała chwyty, przygotowała sobie wcześniej w domu też hymn Światowych Dni Młodzieży, więc próbowaliśmy się go uczyć, oczywiście w języku polskim, ale siostry słyną z tego, że w wielu językach potrafią mówić, jak się okazuje, także śpiewać, więc siostra Renata z siostrą Anną wykonały nam także kilka utworów w języku włoskim.
Niesamowity charyzmat tych sióstr. Oglądamy to wszystko i tak szczerze wam zazdrościmy, że wy jesteście tam, że możecie uczestniczyć w czymś tak wyjątkowym, tak niepowtarzalnym. I teraz wrócę właśnie do tego powitania, które miało miejsce w Porto, czy na przedmieściach Porto. Opublikowałeś, Arturze, taki filmik krótki, kiedy właśnie był tam utworzony taki szpaler i wyszliście środkiem, no i byliście witani, tak jakby wracała reprezentacja, która zwyciężyła mundial. Czy tak się czuliście?
Tak, czuliśmy się tak właściwie na każdym z trzech powitań. Tak jak już wspomniałem, nasza grupa śpi w trzech parafiach. One są wszystkie obsługiwane przez jeden taki okręg duszpasterski. To jest São Tristo, tutaj niedaleko nas. Natomiast te trzy parafie, San Salvador, San Martin i San Toma, w każdym z nich mieliśmy osobne powitanie. W pierwszym, tutaj właśnie w San Martin, także tu, gdzie mieszkamy z księżmi, przygotowano dla nas takie wspaniałe przedstawienie powitalne z ogromną, wielką, biało-czerwoną flagą. Śpiewano, przygotowano później dla nas posiłek, taką kolację. Po wszystkim jeszcze były tańce, działo się tu bardzo wiele. Ja pojechałem z młodzieżą do tej drugiej parafii, do San Salvador, gdzie właśnie ten filmik mogliśmy obejrzeć, gdzie czekali także na nas mieszkańcy, przygotowali taki pawilon z balonami w naszych narodowych flagach, przygotowali takie małe chorągiewki właśnie biało-czerwone, którymi nas witano, śpiewali nam także, przygotowali dla nas posiłek, przygotowali dla nas pakiety tutaj te, które także umożliwiły nam poruszanie się po terenie Porto. No, myślę, że właśnie to pierwsze wrażenie zrobili na nas bardzo mocne. No i czasami tak bywa, że po tym pierwszym wrażeniu boimy się, że będzie już tylko wszystko opadać. No tutaj tak nie było, dlatego że nasi organizatorzy stanęli tutaj naprawdę na wysokości zadania. Warto też zauważyć, że te wszystkie trzy parafie mają jednego księdza, proboszcza, którego nawet w obecnej chwili nie ma, dlatego że jest ciężko chory. Znajduje się teraz w szpitalu na dializach, więc właściwie to wolontariusze, młodzież, rodziny, osoby bardzo mocno zaangażowane w życie tych parafii, w życie tych jednostek, to oni tutaj to wszystko dla nas przygotowywali. Każdy dzień po kolei, dzień za dniem, w którym było widać, jak wiele serca wkładają w te wszystkie aktywności, które na nas tu czekają.
Czyli można powiedzieć, że Kościół w Portugalii jest żywy, ciągle młody, że Kościół to nie tylko kapłan, ale to przede wszystkim ludzie, to przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących, bo chyba tego właśnie teraz doświadczacie.
Dokładnie, to jest przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących. Tutaj ta wspólnota okazuje się być bardzo żywotna. No, dziś mogę już też powiedzieć, że jesteśmy w takim momencie po takiej oficjalnej mszy pożegnalnej, no bo jutro już wyruszamy w dalszą drogę i było widać na oczach, w oczach tej młodzieży, ludzi, którzy tak bardzo zaangażowali się w nasz pobyt tutaj, po prostu łzy wzruszenia. Nie wiadomo, czy z radości, że już wyjeżdżamy, ale wydaje mi się, że nie. Że było to w ich poczuciu takie głębokie, szczere wzruszenie wynikające z tego, że to się udało. Że udało się ten piękny etap zrobić, przeżyć coś wspaniałego, udało się zbudować te więzi, a może także dla nich zrobić coś, co wydawało się niemożliwe. I to wydaje się naprawdę na fantastycznym poziomie.
Chcę zapytać też o relacje. Czy udało się nawiązać właśnie relacje z mieszkańcami tam, gdzie nocujecie? Czy to jest właśnie tylko takie, no nie wiem, okazjonalne, przejściowe, czy zawiązała się jakaś więź? No bo spędzaliście, czy cały czas jeszcze spędzacie ze sobą bardzo dużo czasu i te spotkania pewnie są niepowtarzalne. Pewnie na początku jest jakaś bariera językowa, może jest jakiś dystans, jakaś nieśmiałość, ale z drugiej strony myślę, że Polacy są bardzo mocno otwarci i myślę, że Portugalczykom też tej otwartości nie brakuje.
Oczywiście ani nam, ani naszym gospodarzom, im zwłaszcza.
Księdzu Arturowi na pewno nie.
Tak, ale właśnie naszym gospodarzom też z pewnością tej otwartości nie brakuje. Tak jak tu ksiądz powiedział, Portugalczycy są tacy bardzo ekspresyjni, choć twierdzą, że nie są. Mówią tak o Brazylijczykach, oni twierdzą, że są stonowani. No, my byśmy mieli troszkę inne zdanie na ten temat, ale faktycznie te relacje udaje się tutaj nawiązywać. Też przez ich serdeczność, otwartość. Z rozmów, które prowadziliśmy z młodzieżą, no bo oczywiście nie mieliśmy możliwości sprawdzenia wszystkich noclegów, zobaczenia w jakich warunkach nasza młodzież będzie mieszkać, ale no z zdjęć, które nam pokazano z relacji, wiemy także, że ta młodzież ma wspaniałe warunki, że ludzie, którzy ich przyjęli, przygotowywali się długo na nasz przyjazd, na to przyjęcie, przygotowywali także dla nas rozmaite atrakcje, takie zbiorowe, ale także w tym prywatnym gronie. I tego czasu także na te prywatne spotkania nie zabrakło. No i mogłoby się wydawać, że bariera językowa jest także dosyć spora, no bo kto umie mówić po portugalsku. No okazuje się, że z pomocą przychodzą tutaj różne komunikatory, takie choćby jak w różnych aplikacjach Google'a, dzięki którym można skorzystać z takiego trybu konwersacja, gdzie po prostu każdy mówi swoje, a telefon sobie to tłumaczy i wtedy można sobie przeczytać to, co dana druga osoba chciała nam powiedzieć. Ale także mamy bardzo dużą pomoc ze strony pokolenia młodszego, mieszkającego tu w Portugalii, które oczywiście bardzo płynnie, świetnie mówi w języku angielskim, ale także spora część ludzi dorosłych, starszych, również bez problemu radzi sobie właśnie z językiem angielskim.
Myślę, że chyba najpiękniejsze są te spotkania takie nieformalne, o których wspomniałeś przed momentem, które gdzieś dokonują się w domu podczas posiłków, kiedy spożywacie razem obiad czy kolację, czy po prostu jesteście ze sobą. Myślę, że wtedy też jakoś bardziej się poznajecie. Ja tak sobie teraz to troszeczkę przekładam na pielgrzymkę, kiedy wędrujemy na Jasną Górę i nocujemy też u ludzi. No to właśnie najpiękniejsze są te rozmowy, które gdzieś tam dokonują się w zaciszu tych domów, kiedy widać, że serca tych gospodarzy są otwarte, że oni robią wszystko, żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy czuli się u nich jak najlepiej. I myślę, że u was chyba też tak jest.
Dokładnie, oczywiście tych spotkań jest bardzo wiele, ale także może właśnie warto spojrzeć w tym drugim kierunku na te spotkania, które są przygotowywane oficjalnie, te spotkania właśnie takie grupowe dla wszystkich, a podczas których także obecna jest ta, taka byśmy powiedzieli, personalna dynamika, gdzie no, gospodarze nasi podchodzą do nas czy do naszej młodzieży, gdzie na tych oficjalnych spotkaniach no, nie uciekają, nie chowają się, tylko właśnie siadają razem z tą młodzieżą, rozmawiają, przypominają się. No, Portugalczycy są także bardzo otwarci, więc bez najmniejszego problemu przychodzi im przytulić się do kogoś, zrobić sobie wspólne zdjęcie, tak zwane selfie, posiedzieć z kimś chwilę czasu, złapać za ramię, za rękę. No, pod tym względem są też właśnie bardzo otwarci. I może właśnie tu w tym miejscu wspomnę też, co tutaj nasi gospodarze przygotowali dla nas w takiej formie wspólnej. Nie wiem, czy to może odpowiedni moment.
Prosimy, prosimy.
Nie? Więc właśnie pierwszego dnia, kiedy tak naprawdę tutaj byliśmy, czyli w czwartek, mieliśmy możliwość wyjazdu do tego miejsca, które właściwie podejmuje tutaj wszystkich pielgrzymów, także nas, ale są też Chorwacy, są Słoweńcy, są tutaj Francuzi. Jest bardzo wiele narodowości w tym miejscu i tam w kościele właśnie w São Triesto przygotowaliśmy takie krótkie czuwanie. Czuwanie, które skupiło się na tym, by naszym podopiecznym, naszej młodzieży uzmysłowić potrzebę otwarcia swoich uszu i oczu na to wszystko, co dzieje się wokół nich. Następnie wszyscy dostali taki czas wolny. Czas, żeby trochę sobie pozwiedzać, czas, żeby doświadczyć tej kultury, tego miejsca, zobaczyć, co też ciekawego właśnie w tej miejscowości się znajduje. I kiedy wróciliśmy każdy do swojej parafii, okazało się, że tutaj organizatorzy na miejscu przygotowali dla nas taki festyn, piknik. Także jest taka krótka relacja właśnie, kiedy taki lokalny zespół bębniarzy wykonuje dla nas tutaj kilka utworów. Oczywiście im dłużej grali, tym chętniej Polacy także włączali się w tą grę. Doszło nawet do takiego momentu, kiedy większość zespołu składała się z Polaków i razem próbowali te utwory wykonać. Później przyszedł czas na tańce, pojawił się zespół ludowy, grano na różnych instrumentach, były panie i panowie ubrani w stroje ludowe, tańczący swoje lokalne tańce, ale także młodzieży niewiele było potrzeba, bo bardzo szybko dołączyli się także do tej zabawy i uczestniczyli w tym wydarzeniu. Poza oczywiście tą kwestią kulturową, przygotowany był dla nas przepyszny posiłek, składający się tak jak niemalże wszystkie posiłki tutaj, no przynajmniej 3-4 potraw. Więc nie było to tylko mięso czy tylko pizza, ale także były różne słodkie rzeczy, były owoce, można było sobie coś zimnego do picia, także stamtąd zabrać. I później, kiedy już wszyscy naprawdę bardzo zmęczeni, z brudnymi nogami, ukurzonymi, jest tutaj dosyć sucho, więc ten pył podczas tańczenia się unosił, wróciliśmy do swoich domów. A jeszcze warto zauważyć, że także tego wieczoru młodzież z Polski także już pokazywała wszystkim, robiliśmy krótki instruktaż, jak tańczy się Belgijkę, więc także tutaj na tej portugalskiej ziemi można byłoby powiedzieć, że ten polski taniec się odbył. Czy on jest taki polski, to teraz ciężko powiedzieć. Kolejnego dnia mieliśmy msze święte w parafiach, w których mieszkała młodzież, więc księżni podzieliliśmy się. Każdy pojechał w inne miejsce. Tam młodzież zaprosiła także niektórych ze swoich gospodarzy, którzy uczestniczyli we mszy świętej. Następnie przyjechaliśmy do Porto. Był to piątek, w Porto przez moment podróżowaliśmy razem, poszliśmy do katedry. I był to czas także na zapoznanie się z miastem, zapoznanie się z kulturą, ale także dla młodzieży bardzo ważny czas, kiedy mogli także poznać się z młodzieżą z całego świata. Dlatego, że już wtedy w Porto, w centralnym punkcie, w parku organizowany był koncert dla wszystkich uczestników, tych, którzy w Porto nocują. Z tego co wiemy, w mieście wtedy było około 4000 uczestników Światowych Dni Młodzieży. Także była to młodzież z całego świata, także z Afryki, z Korei, z Ameryki Południowej, nie tylko z Europy. Tych osób było bardzo więcej. Następnie wróciliśmy, tutaj właśnie wróciliśmy do swoich miejsc, tutaj gdzie każdy mieszka. Był to też taki czas, no, w gronie rodziny, gdzie mogliśmy trochę odpocząć. Rozwieźliśmy naszą młodzież właśnie do tych wszystkich punktów, w których byliśmy. Ale wtedy także był to czas, kiedy w naszej parafii przynajmniej zorganizowano dla nas wspólną kolację. Mogliśmy tutaj wrócić, mogliśmy przyjść, przygotowane dla nas były posiłki. Było to wspaniałe wydarzenie, wspaniały wieczór. To był też czas, kiedy na Facebooku pojawił się filmik Sufit, podłoga i ściany na drodze do Lizbony, bo właśnie sufit, podłoga i ściany także były tańczone, ale był to urywek całości. Gospodarze przygotowali dla nas lokalne potrawy związane właśnie konkretnie z tym miejscem. Były desery, słodkie ciasta, które przynieśli mieszkańcy. Oni bardzo chcieli ten czas spędzić razem z nami, chcieli razem z nami być, przeżywać te chwile. I właśnie później nadszedł czas na tańce, no, gdzie także mogliśmy im w taki sposób podziękować za to, że przy nas byli, za to, że nas tak pięknie podjęli, że nas właśnie ugościli. No i wreszcie nadchodzi dzień wczorajszy, gdzie od samego rana wyruszyliśmy do Porto, tam na takim specjalnym placu przygotowane było miejsce na mszę świętą pod przewodnictwem biskupa miejsca oraz innych biskupów przybyłych z całego świata. Mnie udało się zauważyć tam jednego z polskich biskupów, był tam arcybiskup Marek Jędraszewski. Reszty nie udało mi się rozpoznać, no też niestety byłem w takim miejscu, gdzie nie wszystko mogłem zauważyć. No i mogliśmy tam doświadczyć, myślę, takiej specyfiki pogody tego miejsca. Dlatego, że kiedy siadaliśmy na mszy świętej, siadaliśmy na swoich miejscach, było bardzo wilgotno, mokro, w powietrzu pachniało oceanem i można byłoby powiedzieć, że byliśmy w chmurze, dosłownie. Po prostu było bardzo wilgotno, taka otaczała nas mgła i dosłownie może w pół godziny z tej niemalże angielskiej pogody wyklarowało się bardzo czyste, bezchmurne niebo, wyjrzało słońce, które już później towarzyszyło nam do samego końca. Po zakończonej Eucharystii młodzież oczywiście miała możliwość uczestniczenia w koncertach, w programie, który był dla nich przygotowany, tam właśnie na tym placu. Ale także był to taki czas, w którym, jak to zwykle na Światowych Dniach Młodzieży, stawia się na dowolność. Młodzież ma pewien program, wybiera sobie z niego to, w czym chce uczestniczyć, a pozostały czas oczywiście jest czasem dla nich, gdzie mogą sobie iść poszukać posiłku. No wiadomo, że przy też takiej ilości pielgrzymów jest to też pewne wyzwanie. Czy choćby zobaczyć ocean, który był bardzo blisko, zanurzyć w nim swoje nogi. No, ja się pochwalę, że także udało mi się do tego oceanu dotrzeć.
Gratulujemy, gratulujemy.
Z małą namową, to prawda. I stopy w oceanie zamoczyć. No, muszę przyznać, że faktycznie woda była zimna. Miała może 15 stopni, więc było to troszkę takie uderzenie. Ale bardzo rzeźkie, przyjemne i też jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Natomiast wyruszyliśmy także wczoraj w takiej małej grupce, by zobaczyć stadion FC Porto, który no tutaj...
Ksiądz Łukasz pewnie był też tam przewodnikiem, Skworzec, tak?
Tak, ksiądz Łukasz, tak, dokładnie. Pozdrawiamy go serdecznie.
Wcale mnie to nie dziwi. Fan piłki nożnej, tak.
Oczywiście zabrał ze sobą także swoje barwy klubowe.
Widzę w Łódź.
Widzę w Łódź i oczywiście razem z nimi także uwiecznił sobie to na fotografii pod stadionem FC Porto. Co na to kibice FC Porto, nie mam pojęcia. Nie wiem, jakie mają relacje między sobą.
Zaprzyjaźnione kluby, grają na tym samym poziomie.
Okej. Ksiądz Łukasz był bardzo z tego powodu zadowolony. Oczywiście, kiedy całe spotkanie też niestety nie mogliśmy uczestniczyć do końca w tym, co przygotowano właśnie na tym placu, tam program trwał aż do drugiej w nocy, no my niestety nie mieliśmy tyle czasu. Też
kto by to wytrzymał, księże Arturze?
Dokładnie. Także trzeba odpocząć, więc i my na taki poczynek się udaliśmy. Wróciliśmy właśnie do swoich domów, każdy do gospodarzy, którzy nas przyjmowali. Tutaj na nas czekała kolacja, wspaniałe towarzystwo, gdzie mogliśmy porozmawiać, poopowiadać o swoich krajach, także próbować zrozumieć swoją kulturę nawzajem, ale myślę, że nam jako Polakom właśnie do Portugalczyków jest bardzo blisko. W wielu względach się zgadzamy. Nie wiem, czy tu chodzi o odległość, czy o dwa różne końce Europy, ciężko powiedzieć, ale myślę, że wszyscy tutaj obecni to czują, że jesteśmy bardzo blisko siebie tak naprawdę, pomimo tej wielkiej, dzielącej nas odległości. No i dzisiaj w niedzielę także jest to taki czas odpoczynku, czas spokoju, gdzie możemy spędzić tego czasu więcej z naszymi gospodarzami, z naszymi domownikami.
Czas dla rodzin, tak?
Tak, czas dla rodzin. A i właśnie zapomniałem także wspomnieć o tym, że przedwczoraj, właśnie zanim wyruszyliśmy do Porto, braliśmy udział tutaj w parafialnych aktywnościach. I wtedy także odwiedziliśmy miejsca ważne dla lokalnej społeczności. Więc byliśmy w przedszkolach, w domach seniora, w fabryce tekstyliów, w młynie, spotykając się też z tymi ludźmi. Były śpiewy, były przyjazne spojrzenia, uśmiechy. Myślę, że to także zostanie w naszych sercach. No i właśnie, wracając już do dnia dzisiejszego, dziś jest czas wśród rodzin, ale od rana mieliśmy msze święte dwujęzyczne, dlatego że jest tutaj kapłan na zastępstwie i on do tych wszystkich trzech miejsc dojechał. Tam także z księżmi się podzieliliśmy, tak by także młodzież nasza z Polski, część tej mszy, czy w części tej mszy mogła także uczestniczyć w sposób aktywny. Jedno czytanie było w języku portugalskim, drugie czytanie w języku polskim. Także Ewangelia była czytana dwa razy, jedna po portugalsku, jeden raz, drugi raz w języku polskim. Także były dwie homilie skierowane właśnie i do mieszkańców tutaj z Portugalii, ale także do naszych pielgrzymów. I na koniec przyszedł czas na takie podziękowania, pożegnania. No, myślę, że był to czas wielkich wzruszeń, czas wielkiej radości, który no, nam wszystkim także pomógł w pewien sposób podsumować to, co już jest za nami. Ale poza tą wielką radością, tym wszystkim, co tutaj się działo też w tych parafiach, była także taka mała aktywność. Nasza młodzież zostawiła w parafii San Salvador bardzo piękny mural, którego zdjęcia także już na radiu Rodzina na facebookowym profilu można obejrzeć.
Już oglądam, później
oczywiście nadszedł czas na posiłki. Mogliśmy tutaj właśnie zjeść obiady w swoich rodzinach, brać udział w takich, no, ich typowych aktywnościach, ale także zdać się na nich. Młodzież wspominała o wielu miejscach, gdzie właśnie ich gospodarze chcieliby ich zabrać, o których chcieli ich oprowadzić, opowiedzieć. I te wszystkie miejsca myślę, że uda się nam na profilu facebookowym jeszcze dzisiaj, może wieczorem, zamieścić tak, by Państwo także mogli je obejrzeć. My także teraz już wyruszamy w podróż. Nasi gospodarze chcą nas zabrać do klasztoru, który znajduje się tutaj w okolicy, więc także już dosłownie teraz wsiadamy do samochodu.
Jasne. Księże Arturze, my bardzo dziękujemy za tą bardzo obszerną relację. To są piękne chwile, piękne przeżycia, piękne momenty. Boję się pomyśleć, co będzie, kiedy dojedziecie już do Lizbony na te centralne wydarzenia z udziałem papieża Franciszka. Wiele pięknych chwil jest za wami, wiele pięknych chwil jest jeszcze przed wami. Bardzo wam gratulujemy, bardzo się cieszymy, że reprezentujecie naszą diecezję. Artur, tobie dziękuję za te relacje, które właśnie pojawiają się na naszym fanpage'u. To jest dla nas bardzo ważne, bo my jesteśmy tutaj, na terenie naszej diecezji, ale sercem, myślami jesteśmy bardzo blisko was i duchowo wam towarzyszymy. Proszę pozdrowić całą polską grupę wszystkich pielgrzymów, kapłanów, nasze kochane siostry i jesteśmy w takiej duchowej łączności. Pamiętamy o was każdego dnia w modlitwie. To nie jest nasze ostatnie i pierwsze połączenie. Te połączenia telefoniczne w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży będą nam jeszcze towarzyszyły. Artur, księże Arturze, bardzo ci dziękujemy. Wracaj do grupy, cieszcie się jeszcze właśnie tym ostatnim pobytem w tym miejscu, gdzie Pan Bóg was postawił.
Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Powiemy sobie, Artur, na zakończenie Ola?
Ola.
Ola. Do usłyszenia, dziękujemy. Naszym gościem, drodzy Państwo, był ksiądz Artur Filipiak, redaktor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, który uczestniczy w 37 Światowych Dniach Młodzieży, które odbywają się w Lizbonie, w Portugalii, z udziałem papieża Franciszka. Bardzo dziękujemy za to telefoniczne połączenie.
Rozmowę z księdzem Arturem przeprowadził dyrektor naszego radia, ksiądz Mateusz Puchała.
Było mi bardzo miło.